Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dzisiaj trzeci dzień kwietnia, to Wielki Poniedziałek. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Puchała, moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Dariusz Kwiatkowski, liturgista, także diecezjalny ceremoniarz. Rozpoczynamy Wielki Tydzień i o Wielkim Tygodniu dzisiaj na antenie naszego radia chcemy porozmawiać z księdzem profesorem. Szczęść Boże, witamy w redakcji naszego radia.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Nie wszystkich radiosłuchaczy, Radia Rodzina.
Księże profesorze, za nami niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Przed nami bardzo ważne dni dla Kościoła, dla każdej osoby wierzącej. Myślimy tutaj o świętym Triduum Paschalnym. Co trzeba zrobić, żeby dobrze przeżyć ten czas, który daje nam Pan Bóg? Wiele czasu za nami, bo przecież Środa Popielcowa rozpoczęła czas Wielkiego Postu. Teraz są te ważne dni i żeby przeżyć je owocnie pod względem duchowym, trzeba nam chyba skoncentrować się na Jezusie Chrystusie i w tych dniach po prostu Jemu towarzyszyć.
Żeby dobrze przeżyć Triduum Paschalne, całe misterium paschalne Jezusa Chrystusa, ważne jest to, by widzieć je jako całość. Bo my często świętowanie Wielkanocy czy świętowanie Zmartwychwstania ograniczamy tylko do udziału w procesji rezurekcyjnej, w mszy niedzielnej. Niektórzy ograniczają to tylko i wyłącznie do tego, że w Wielką Sobotę pójdą z tak zwaną święconką, potem spożyją wspólne śniadanie i to jest dla wielu chrześcijan niestety dziś taka norma. Natomiast chcąc przeżyć właściwie, owocnie misterium paschalne, to trzeba przeżyć wszystkie celebracje, które tworzą Triduum Paschalne, czyli począwszy od mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem, poprzez piątkową liturgię Męki Pańskiej, poprzez adorację Chrystusa złożonego w grobie Wielką Sobotę, następnie Wigilię Paschalną celebrowaną w nocy z soboty na niedzielę, celebracja, która jest już pierwszą celebracją Niedzieli Zmartwychwstania i jeśli to jest możliwe, zakończyć przeżywanie, celebrowanie czy uczestnictwo w liturgii całego Triduum niedzielnymi nieszporami. Czyli widzieć całość Paschy Jezusa, Paschy, czyli przejścia, tego Jego przechodzenia ze śmierci do życia i widzieć i umieć odczytać te wszystkie znaki, które w liturgii mówią o tych wydarzeniach i które w liturgii są utrwalone, powiem więcej, są uobecnione, są aktualizowane. My rzeczywiście jesteśmy świadkami i uczestnikami tych wszystkich wydarzeń związanych właśnie z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy to wydarzenie Paschy Chrystusa przeżyjemy w całości, prawda, przez te kolejne celebracje liturgiczne, możemy powiedzieć, że przeżyjemy je owocnie, przeżyjemy je dobrze. Tak naprawdę zanurzymy się w te wszystkie tajemnice i przede wszystkim dotkniemy samego serca tego najważniejszego okresu w roku liturgicznym, jakim jest Triduum Paschalne.
Księże profesorze, przy Triduum Paschalnym, które rozpoczyna się Wielki Czwartek mszą Wieczerzy Pańskiej, zatrzymamy się za moment, ale myślę, że wielu naszych słuchaczy też zadaje sobie pytanie, że te dni, które już teraz przeżywamy, są ważne, bo to nie jest zwykły poniedziałek. Nieprzypadkowo ten dzień nazywamy Wielkim Poniedziałkiem, wtorek Wielkim Wtorkiem. Dzisiaj na przykład razem z Jezusem udajemy się do Betanii, do domu Łazarza, do domu jego sióstr Marty i Marii i tam ma właśnie też miejsce ten ważny gest, kiedy Maria namaściła Jezusa. Później we wtorek będziemy słyszeli zapowiedź zdrady Judasza. Pan Jezus powie też, że święty Piotr się go zaprze i tak dalej. Wczoraj niedziela męki pańskiej. Z jednej strony ten uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, ale Ewangelia już opowiadała o męce Pana Jezusa. A więc ten czas, w którym już jesteśmy, on także jest bardzo ważny. Ja wczoraj rozmawiałem z moim znajomym, który mówił, że żeby właśnie w tych dniach skupić się już na tym, co najważniejsze, bo może gdzieś z tyłu głowy mamy jeszcze zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania. To nie jest już najważniejsze w tym czasie. Mamy skupić się na tym, co przeżywa Jezus. Jezus Chrystus.
Tak, ostatnio widziałem taki mem na jednym z portali społecznościowych, gdzie było napisane w kontekście kryzysu, o którym się tyle mówi, inflacji, że tegoroczne święta będą biedne. I odpowiedź jest taka, że będą biedne, jeśli zabraknie w nich Jezusa Chrystusa. Bo rzeczywiście jest pokusa, żeby te ostatnie dni przed świętami wielkanocnymi, przed Triduum Paschalnym przeżywać w sposób komercyjny, czyli zakupy, przygotowanie tego wszystkiego, co potem będzie wystawione jako śniadanie wielkanocne, obiad wielkanocny, ale także porządki, sprzątania. Na pewno to wszystko jest ważne, ale to nie może przyćmić tego, co jest istotne, czyli tego, że my już przygotowujemy się do tych najważniejszych wydarzeń i liturgia w sposób bardzo logiczny i uporządkowany, można powiedzieć, przygotowuje nas do tych istotnych wydarzeń, które właśnie będą uobecniane w czasie Triduum Paschalnego. Więc dobrze by było, żeby właśnie przez te dni Wielkiego Tygodnia, więc dzisiaj, jutro, środa, pewnie trzeba pracować, bo są to dni pracy, na pewno trzeba porobić jakieś przygotowania, porządki, ale myślę, że nie można ulegać reklamom, jakiejś panice, że święta się nie odbędą, jeśli czegoś tam nie kupimy, że zabraknie kawałek szynki, czy jajek, czy zrobimy jedną mniej pisankę, bo to jest najmniej istotne, bo my nie świętujemy w tych dniach zajączka, baranka, czy malowanych pisanek, czy dyngusa, prawda, zwłaszcza w drugi dzień świąt, ale świętujemy największe zbawcze wydarzenia, które dokonały się w historii zbawienia, można powiedzieć, największe dowody miłości Boga do człowieka, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to powinno być takim najważniejszym celem i w tym kontekście właśnie te dni, które poprzedzają Triduum Paschalne, powinny koncentrować naszą uwagę, czy my rzeczywiście przygotowujemy się w sposób odpowiedni, prawda? Czy jest przygotowane nasze serce, czyli sakrament pokuty i pojednania, nasza modlitwa, otwartość na Słowo Boże, tak żeby po prostu już stworzyć tę przestrzeń, ten klimat do właściwego przeżywania Triduum Paschalnego.
Drodzy słuchacze, my tę rozmowę proponujemy Państwu właśnie dzisiaj u progu Wielkiego Tygodnia, żeby Państwa też uwrażliwić na dobre przeżycie tych dni, które są przed nami. Przejdźmy teraz do Triduum Paschalnego. To są najważniejsze dni w ciągu całego roku liturgicznego. Często mówimy, że to są święte dni. Triduum Paschalne rozpoczyna msza Wieczerzy Pańskiej. Ona jest sprawowana w czwartek wieczorem, ale chcemy jeszcze zauważyć mszę świętą Krzyżma, która jest sprawowana w kościołach katedralnych. Co jest istotą tej mszy świętej i czego ona dotyczy?
Istotą mszy Krzyżma Świętego jest przede wszystkim przygotowanie i poświęcenie olejów, które w starożytności były wykorzystywane do celebrowania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, które właśnie były sprawowane podczas Wigilii Paschalnej. Były to chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Dlatego błogosławiono olej katechumenów, olej krzyżma. Potem także dołączono olej chorych. Drugim takim bardzo ważnym elementem mszy krzyżma jest, można powiedzieć, przypomnienie przyjętych święceń kapłańskich, bo jest to msza święta, którą koncelebruje biskup wraz ze swoim prezbiterium, czyli wraz z kapłanami z całej diecezji. Ona ukazuje jedność biskupa z prezbiterami, swoimi współpracownikami, najbliższymi współpracownikami w całej diecezji. Właśnie w tym dniu drugim takim mocnym akcentem jest to, że my kapłani odnawiamy przyrzeczenia kapłańskie, które złożyliśmy w czasie liturgii święceń. Czyli można powiedzieć, że ta msza krzyżma jest też swego rodzaju przygotowaniem, jakby w cudzysłowie mówiąc, materii, która potem będzie miała wymiar sakramentalny i będzie czymś bardzo ważnym i istotnym w poszczególnych celebracjach Triduum Paschalnego.
Może korzystając z okazji, zaprosimy też wszystkich kapłanów naszej diecezji, całe prezbiterium kaliskie, do wzięcia udziału właśnie w mszy Krzyżma Świętego, która będzie sprawowana w kościele katedralnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Kaliszu o godzinie 10 rano. Kiedyś taką piękną tradycją było to, że na tą mszę świętą przybywali także ministranci, liturgiczna służba ołtarza. Pamiętam, że ksiądz profesor jako dziecko mówił, że we Włocławku, właśnie w rodzinnej parafii katedralnej, wtedy też ministranci wraz ze swoimi duszpasterzami na tę mszę świętą przybywali. Myślę, że dzisiaj także i w naszej diecezji warto do tego powracać.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim ma to wymiar bardzo powołaniowy, bo ministranci widzą tę jedność kapłaństwa, są na mszy świętej, której przewodniczy biskup diecezjalny, widzą innych kapłanów pracujących w całej diecezji. Można powiedzieć, no widzą całe piękno posługi kapłańskiej, prawda? Więc na pewno ten wymiar powołaniowy jest tutaj bardzo ważny. Księże Mateuszu, ja bym poszedł jeszcze dalej. Ja na tę mszę świętą Krzyżma zaprosiłbym również chociażby przedstawicieli tych grup, które będą w jakiś sposób wykorzystywać oleje, które są konsekrowane albo błogosławione w czasie tej mszy, czyli zaprosiłbym osoby chore, które będą przyjmować sakrament namaszczenia chorych. Zaprosiłbym młodzież, która przyjmuje sakrament bierzmowania, by zobaczyła, w którym momencie rodzi się krzyżmo, czyli rodzi się materia sakramentu bierzmowania. Zaprosiłbym może przedstawicieli parafii, gdzie powstają nowe kościoły i te kościoły będą konsekrowane, a do konsekracji używa się również oleju krzyżma, żeby właśnie była ta świadomość, skąd to się bierze, że to nie jest znikąd, że to jest konkretna celebracja, bardzo ważna celebracja w ciągu roku, zwłaszcza w kontekście liturgicznym, prawda? I żeby była taka większa świadomość tego, że to jest naprawdę coś ważnego, że to jest święte, że to nie jest jakieś takie no, wydarzenie, przyjedzie biskup, wymierzbuje, sprawa załatwiona. Myślę, że to by pogłębiło rozumienie właśnie sakramentu namaszczenia chorych, sakramentu bierzmowania, sakramentu chrztu również, prawda? Oczywiście no, tu nie zaprosimy dzieci, no ale chociażby rodziców dzieci, rodziców, którzy spodziewają się dziecka, prawda, i będą je chrzcić, a także właśnie osoby, które przygotowują się do konsekracji nowego kościoła, żeby zobaczyć właśnie miejsce narodzin tych świętych olejów, bo one są materią sakramentalną. Tak jak we mszy świętej tą materią jest chleb i wino, prawda? To będziemy o tym mówić, bo to będziemy świętować w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej. Tak tu również zobaczmy, mamy inne sakramenty, gdzie dla ważności i skuteczności ich celebracji potrzebna jest konkretna materia, która tutaj się rodzi w czasie tej mszy świętej.
Księże profesorze, bardzo słuszna sugestia. Myślę, że dla wielu to może być też takie niesamowite przeżycie, żeby chociaż raz w życiu uczestniczyć we mszy świętej Krzyżma, która jest sprawowana we wszystkich kościołach katedralnych. Chcemy też zauważyć, że msza Krzyżma, ona jest sprawowana do południa, o poranku. To nie jest jeszcze Triduum Paschalne. Triduum Paschalne rozpoczynamy mszą Wieczerzy Pańskiej. To jest pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Przenosimy się wtedy do Wieczernika, gdzie Jezus ze swoimi uczniami spożył ostatnią wieczerzę, ustanowił Eucharystię i powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. I właśnie w ten sposób myślimy także o kapłanach, którzy dzisiaj są szafarzami Najświętszej Eucharystii.
Tak, msza Wieczerzy Pańskiej rzeczywiście, tak jak to podkreślają modlitwy, zwłaszcza kolekta, czyli modlitwa kończąca obrzędy wstępne, mszy Wieczerzy Pańskiej mówi wyraźnie, że jest to dzień, w którym Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, spożywając tę pożegnalną ucztę, ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Sakramenty, które są ze sobą nierozerwalne, bo nie ma kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma Eucharystii bez kapłaństwa. Myślę jednak, że tu trzeba nieco głębiej widzieć tę mszę Wieczerzy Pańskiej, bo rzeczywiście ona rozpoczyna Triduum Paschalne, rozpoczyna ten moment przechodzenia Jezusa ze śmierci do życia i na początku Jezus ustanawia Eucharystię. To jest ciekawe. Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia napisał takie słowa, że Chrystus odszedł do domu Ojca, odszedł do nieba, czyli wstąpił do nieba, dopiero wtedy, kiedy zostawił swoim uczniom, swoim wyznawcom środek, który będzie dawał im zbawienie. A tym środkiem jest właśnie Eucharystia. I w tym kontekście święty Jan Paweł II mówił dalej, że Chrystus zostawił nam Eucharystię nie jako jeden z wielu darów, ale jako dar największy, bo jest to dar w Jego obecności, w Jego bóstwie i Jego człowieczeństwie. A zatem dla świętego Jana Pawła II Eucharystia oznacza obecność i zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. Poza tym musimy widzieć, że istotą Eucharystii jest, zresztą to co mówią teksty liturgiczne, jest uobecnienie, aktualizacja, czyli my pod osłoną znaków rzeczywiście uobecniamy ostatnią wieczerzę, my jesteśmy jej uczestnikami i jej świadkami. To co napisał papież Franciszek w liście Desiderio Desideravi, bardzo pragnąłem spożyć tę Paschę z wami i dziś Chrystus do każdego z nas, nie tylko w Wielki Czwartek, na czas przy Wieczerzy Pańskiej, ale można powiedzieć w każdą niedzielę mówi, gorąco pragnę spożyć tę Paschę z Tobą, czyli każdego z nas w sposób bezinteresowny zaprasza do uczestnictwa w Eucharystii, do właśnie do tego, by zasiąść razem z Nim przy stole i by przeżyć to, co przeżyli właśnie wtedy po raz pierwszy uczniowie w Wieczerniku, kiedy przeżyli pierwszą Eucharystię, kiedy właśnie Jezus w pewnym momencie odmówił modlitwę błogosławieństwa, połamał chleb i podał im, mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, odmówił dziękczynienie, podał uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie, to jest moja krew za was wylana. No więc zaprasza nas na wspaniałą ucztę. I zauważmy, bo to chyba trzeba troszeczkę wyprzedzić, bo żeby to dobrze zrozumieć, bo mówimy też, że msza święta jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czyli uobecnia te wydarzenia. I teraz jak połączyć ostatnią wieczerzę, ten moment ustanowienia Eucharystii, właśnie z wydarzeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa? Otóż trzeba powiedzieć, że w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, czyli w momencie, kiedy uobecniamy, celebrujemy ustanowienie Eucharystii, my jednocześnie jesteśmy już uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, bo w czasie ostatniej wieczerzy tak naprawdę Chrystus w sposób sakramentalny, czyli pod osłoną znaków, raz na zawsze do końca świata zawarł i utrwalił wydarzenie swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Zatem można powiedzieć, że w czasie ostatniej wieczerzy dokonało się takie ustanowienie obrzędu, rytu mszy świętej, ale ten ryt nie jest pusty. Ten ryt dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego, dzięki sakramentowi kapłaństwa, prawda? Bo tylko kapłani mogą sprawować Eucharystię, nabiera życia. Uobecnia właśnie te wydarzenia, które dokonały się później, wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A zatem my w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej jednocześnie w sposób rytualny uobecniamy ostatnią wieczerzę, uczestniczymy w niej, ale już również uczestniczymy w wydarzeniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Księże profesorze, pójdziemy teraz dalej, mamy bardzo mało czasu naszego antenowego. Msza święta Wieczerzy Pańskiej, tam jest jeszcze obrzęd mandatum, później przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji. Co jest ważne, że msza święta Wieczerzy Pańskiej nie kończy się gestem błogosławieństwa, bo ta liturgia się rozpoczyna i ona cały czas trwa. Wielki Piątek, w tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, ale przeżywamy liturgię Męki Pańskiej, prawda, która jest kontynuacją tego, co rozpoczęliśmy dzień wcześniej.
Tak, to właśnie jest bardzo ważne, co ksiądz dyrektor powiedział, że Triduum Paschalne to nie tyle chodzi o ilość dni, bo gdybyśmy liczyli matematycznie, to nie wyjdą 3 dni, to wyjdą 4 dni. A to mamy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Tu chodzi o wydarzenia. Wydarzenie, że my tutaj uobecniamy wydarzenie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, że liturgia jest rzeczywiście tak ukształtowana, że Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna się jak każda msza. Natomiast nie ma końca, nie ma rozesłania. Jest to przeniesienie do ołtarza wystawienia, czy ołtarza adoracji, gdzie adorujemy Chrystusa Eucharystycznego. Potem w Wielki Piątek, kiedy rozpoczynamy liturgię męki pańskiej, nie ma początku. Kapłan w ciszy udaje się do ołtarza, ołtarz jest obnażony, nie całuje ołtarza i od razu rozpoczyna się kolektą. I również ta liturgia nie ma końca, bo jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu pańskiego. Wigilia paschalna znów nie ma normalnego początku, bo rozpoczynają liturgia światła. I dopiero właśnie po Wigilii Paschalnej mamy uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, co jest uroczystą formą zakończenia, można powiedzieć, mszy świętej, prawda? Czyli tych wszystkich wydarzeń, prawda? Czyli mamy do czynienia jakby z jedną wielką celebracją różnych wydarzeń, które są rozłożone w czasie.
Księże profesorze, Triduum Paschalne jest bogate w symbole, które są bardzo ważne. Widać to Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. Wigilia Paschalna. Święty Augustyn mówił, że to jest matka wszystkich Wigilii. Ta liturgia jest bardzo bogata. Ona składa się z czterech części. Część światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia eucharystyczna. I żeby właśnie te wszystkie znaki były widoczne, żeby one były dostrzegalne przez osoby wierne, no one muszą być właściwie pokazane. Tak? Ta Wigilia rozpoczyna się właśnie po zachodzie słońca, kiedy na dworze jest już ciemno.
Tutaj znaki będą zrozumiane wtedy, kiedy są czytelne, będą przemawiać w określonych okolicznościach. No, kiedy mówimy o symbolice światła, no to zrozumiemy ją tylko wtedy, kiedy wokół nas będą ciemności. No bo jeżeli będzie świeciło słońce, prawda, dzień, no jeśli my zapalimy świecę, to my w ogóle tego płomienia świecy nie zauważymy. Prawda? Natomiast no, tutaj jest symbolika. Ciemność jako symbolika zła, grzechu, śmierci. Zapalony paschał, światło, prawda? Światło Chrystusa Zmartwychwstałego. I zobaczmy, że ten mały płomyk świecy, od którego potem zapalają się inne świece przynoszone przez wiernych, rozpraszają te mroki ciemności. To światło się rozchodzi, prawda? Światło zaczyna zwyciężać. Pokazuje nam zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, nad ciemnością, nad śmiercią. Dlatego to jest pierwsza sprawa, żeby rzeczywiście Wigilia Paschalna zaczynała się w nocy, po zachodzie słońca, kiedy jest już ciemno. Zresztą tego domagał się już w roku 1950 papież Pius XII, który dokonał reformy Wigilii Paschalnej, a Sobór Watykański II tylko to potwierdził i ostatni dokument, list paschalny, list okulny o świętach paschalnych, Paschalis Solemnitatis z roku 1988, to bardzo mocno akcentuje i mówi wprost, że rozpoczynanie Wigilii Paschalnej przed zachodem słońca, prawda, jest nadużyciem. Jest nadużyciem, bo wierni nie są w stanie zrozumieć znaków i symboli. Poza tym ta nocna pora nawiązuje do starożytności chrześcijańskiej, bo ta noc z soboty na niedzielę była nocą czuwania dla wszystkich wiernych, a zwłaszcza dla tych, którzy przyjmowali w niedzielę nad ranem sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrzest, bierzmowanie i eucharystię, prawda? Więc tutaj ta symbolika jest bardzo ważna. Drugim elementem, jeżeli chodzi o Wigilię Paschalną, ich najważniejszy symbol Wigilii Paschalnej to jest paschał. I tutaj też jest kwestia no, pewnego nadużycia, że my często zdarza się, że nie stosujemy paschału z woschu, tylko wykorzystujemy jakieś plastikowe paschały, które można co roku używać. Tymczasem właściwa symbolika paschału, który jest wychwalany w orędziu paschalnym, w Exultecie, jako owoc pracy pszczelego roju, ma dwa znaczenia. Z jednej strony paschał daje światło, czyli pokonuje te mroki nocy i mroki ciemności. Ale zauważmy, że paschał, dając światło, spala się, czyli się wyniszcza. Jest go coraz mniej. To pokazuje nam zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. On się uniżył, on się wyniszczył. On umarł, dawał z siebie światło, prawda? Czyli umarł, abyśmy my mogli żyć w świetle, abyśmy my mieli zbawienie. Dlatego czymś bardzo ważnym jest, abyśmy używali paschału z wosku. Zresztą to jest adekwatne do słów orędzia paschalnego, tej najważniejszej pieśni, która jest śpiewana w ciągu roku, właśnie na cześć paschału, gdzie jest pochwała pracy pszczelego roju. Ja sobie czasami żartuję, że jeżeli używamy tych plastikowych paschałów, to no, nie śpiewajmy orędzia paschalnego, albo zmieńmy jego słowa i nie obrażajmy pszczół, bo jak taka pszczoła zobaczy taki plastik, no to się pewnie bardzo obrazi i może wtedy śpiewajmy, że jest to owoc pracy pszczół mutantów albo zakładów przemysłu chemicznego, no bo to jest takie troszeczkę nieadekwatne, więc ten symbol jest bardzo ważny i tutaj naprawdę warto zwrócić uwagę, widząc ten podwójne znaczenie, światło i uniżenie, wyniszczanie.
Księże profesorze, o świętym Triduum Paschalnym można by mówić bardzo, bardzo wiele. Chcieliśmy jeszcze podjąć ten temat nadużyć, które pojawiają się także w naszych parafiach, niestety w naszych wspólnotach. Niestety czas antenowy powoli dobiega końca, ale właśnie Triduum Paschalne, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, ono nam pokazuje właśnie to przejście ze śmierci do życia i my razem z Jezusem możemy również przemierzyć czy pokonać tę drogę. Księże profesorze, czego możemy życzyć naszym słuchaczom, sobie nawzajem, aby dobrze przeżyć te święte dni, które są przed nami, żebyśmy chyba głęboko zjednoczyli się z Jezusem Chrystusem. To jest najważniejsze.
Ja myślę, że tutaj kluczowe są słowa Jezusa, które przypomniał papież Franciszek w tym liście Desiderio Desideravi. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Po prostu przyjść i uczestniczyć. Uczestniczyć w sposób zaangażowany, w sposób świadomy. Ci, którzy mogą wykonywać czynności liturgiczne, niech je wykonują, bo liturgia Triduum Paschalnego domaga się wielu posługujących, bo jest czymś bardzo ważnym, by była odpowiednia liczba posługujących ministrantów, by były schole, prawda, inne osoby, które są zaangażowane. Ale właśnie najważniejsze, odpowiedzieć na to zaproszenie Chrystusa, który w sposób bezinteresowny, z miłości, gorąco pragnie spożyć z nami tę paschę, czyli On chce przeprowadzić nas ze śmierci do życia. Pozwólmy się prowadzić, idźmy za Nim. Przyjdźmy, po prostu przyjdźmy i bądźmy. Prawda? I daj Boże, żeby w każdej parafii były celebrowane, o ile to jest możliwe, wszystkie części, wszystkie elementy liturgii, które są przewidziane w mszale, a zatem, żeby Wielki Czwartek był obrzęd mandatu, umycia nóg, jakże symboliczny, ukazujący Chrystusa sługę, jego uniżenie, wyniszczenie się, umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Żebyśmy Wielki Piątek unikali adoracji Krzech Krzyży, no bo ginie znak Chrystusa ukrzyżowanego, jedynego Zbawiciela, jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi. Żebyśmy Wigilię Paschalną celebrowali w nocy, żeby był ten paschał z wosku, prawda? Żeby może też najważniejszym elementem Wigilii Paschalnej nie była sama procesja rezurekcyjna, która też jest ważna, bo jest obwieszczeniem, zwiastowaniem, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje. My wychodzimy z kościoła i głosimy światu dobrą nowinę. Też idziemy w ciemności, prawda? Bo świat żyje w ciemności, żyje w grzechu, ale Chrystus zmartwychwstał i my tego doświadczamy i my się cieszymy, tak jak uczniowie z Emaus, którzy szli smutni, załamani, bo stracili Chrystusa, ale potem spotkali Go, rozpoznali Go, gdy wyjaśniał im Pismo i łamał dla nich chleb, czyli rozpoznali Go po Eucharystii i wrócili z wielką radością i nadzieją. Widzieliśmy Pana, On żyje, On zmartwychwstał i myślę, że to będzie najpiękniejszy owoc przeżycia właśnie Triduum Paschalnego, wydarzeń paschalnych. Jeśli my wrócimy do domu pełni radości i w sercu powiemy, widzieliśmy Pana, spożyliśmy z Nim Paschę. No, On był z nami, On przyszedł do nas.
Takiego doświadczenia, spotkania zmartwychwstałego Pana chcemy już dzisiaj sobie życzyć. Rozmawialiśmy o Wielkim Tygodniu, a także o tym, jak dobrze przeżyć święte Triduum Paschalne. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor, doktor habilitowany Dariusz Kwiatkowski. Księże profesorze, dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo. Szkoda, że tak niewiele czasu mieliśmy, żebyśmy mogli wszystkie aspekty Triduum Paschalnego poruszyć, ale jest to tak wielka celebracja, że pewnie do obiadu byśmy rozmawiali i tak byśmy tematów nie wyczerpali. Niemniej to jest też zachęta, żeby sięgnąć po dobrą lekturę, żeby słuchać audycji w Radiu Rodzina, które na pewno będą wielokrotnie jeszcze podejmowały temat celebracji Triduum Paschalnego, ale przede wszystkim właśnie to ukierunkowanie na Jezusa, na to, co On dla nas przygotował i potem już samo zaangażowanie i uczestnictwo w celebracjach. Tego wszystkim z serca życzę, aby rzeczywiście doświadczyli mocy zmartwychwstania. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.